Pana Bogu, witam Was bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym nam moment powiedzieć o tym słowie, które brat Andrzej tutaj zaraz na początku przeczytał. To słowo wywarło i wywierało wielki wpływ na moje życie już od dzieciństwa. Jako chłopak chodziłem z rodzicami na nabożeństwo do Żukowa, to był pierwszy zbór stanowczych chrześcijan, który powstał, i ta sala, ona ma taki trochę wygląd, to była dawna szklarnia, taka stożkowa, zawsze na czołowej ścianie był wypisany jakiś werset i te wersety się zmieniały w zależności, jak tam malowali tą salę, co chyba 3 czy 4 lata, ale mi utkwił bardzo ten moment, kiedy przez chyba 2 lata było napisane: oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. To był taki napis: oto przychodzę rychło, trzymaj co masz. A drugi werset, który był również napisany, to jest, który mówił, że oto przychodzę, no, jest powiedziane, to widzicie, do Hebrajczyków, że Pan omieszka z przyjściem, ale celowo, a Piotr, apostoł, to wyjaśnia, że Pan zwleka z przyjściem, Pan zwleka z przyjściem, aby ci, którzy mają być zbawieni, ja to może przeczytam, bo się to, żeby to było ścisłe. Nie omieszka Pan z obietnicą, jako to niektórzy za omieszkanie czy za opóźnianie mają, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. I tak się zastanawiałem, to już minęło ponad 70 lat, to słowo jest ciągle aktualne: Pan jeszcze nie przyszedł. Przed wojną nie było w ogóle mowy o tym, żeby Ewangelia mogła być głoszona przez radio. A dzisiaj, a my czytamy, Pan Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam jest powiedziane, że będzie głoszona Ewangelia na całym świecie. I możemy powiedzieć, że to się dzieje. I gdy kręcimy gałką tego kondensatora w radioodbiorniku, to słyszymy najróżniejsze melodie. My możemy tych słów nie rozumieć, ale wiemy, że to są melodie i jest głoszona Ewangelia. I coraz więcej jest tych, którzy mogą usłyszeć Ewangelię. I chciałbym powiedzieć, że to się wypełnia. Kiedy Pan przyjdzie, nie wiemy, ale to słowo: trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony. Trzymaj co masz. My wiemy, co się wszystko wokół nas dzieje, rozgrywa. I nie tylko, byśmy powiedzieli, ten straszny grzech, który jest tak widoczny w świecie. Ale chciałbym powiedzieć i zwrócić na jedną uwagę, że wśród dzieci Bożych są tak najróżniejsze nauki głoszone, które wypaczają to, co jest w świętym Bożym Słowie. I to parafrazowanie, czy te różne tłumaczenia, chciałbym powiedzieć, że chcą zwieść wybranych. Dlatego my musimy się trzymać Bożego Słowa. Temat, którym chciałbym się dzisiaj dzielić, jest może taki nieco trudniejszy, może on takie większe wymogi stawia dla dzieci Bożych, ale i te pieśni, któreśmy śpiewali, to mówią o tym, co chciałbym przekazać. I chciałbym ten temat, moją usługę, zatytułować jako zbór, zbór jako świadectwo Bożej wspaniałości. Myśmy te pieśni śpiewali o tej Bożej wspaniałości. Ta pieśń numer 15, gdy na ten świat spoglądam, Święty Boże, to chciałbym powiedzieć, że jest jedną z najwspanialszych pieśni w śpiewniku Pielgrzyma. I jest dwóch autorów tej pieśni. Autor tej pieśni, Karl Bockberg, to był Szwed. I kiedy to tłumaczył, on napisał 3 zwrotki do tej pieśni, to było w roku 1886, a więc bardzo dawno. A potem tłumaczył to niemiecki misjonarz i dodał jeszcze te 3 następne zwrotki. Taki układ tej pieśni. I gdy my śpiewamy tę pieśń, to my oddajemy naprawdę chwałę Bogu. Kiedyś na takich dniach skupienia, które mieliśmy w Wiśle Głębcach, była taka para amerykańska, kanadyjska. Oni żyją do dzisiaj, służą słowem, to są profesjonalni śpiewacy operowi, to znaczy byli śpiewakami operowymi. Małżeństwo, czwórka dzieci i oni się rozchodzili, bo no jak to w takim świecie, każdy ma tam swoich i oni byli już na drodze rozwodu, no śpiewali, każdy osobno żył i kiedy dożyli Bożego dotknięcia, nawrócili się oboje, narodzili się na nowo i zrezygnowali ze śpiewu w operze. Oni się nazywają Byrn, to nazwisko, i oni śpiewają tylko dla Pana. Przyjechali do nas, tam to było tak troszkę z góry ustalone, na te dni skupienia, śpiewali wprawdzie po angielsku, ale z takim podkładem, bardzo zresztą skromnym, śpiewali po angielsku, gdzie na ten świat spoglądam, wielki Boże. Chciałbym powiedzieć, że z oczu nam przelały łzy i my możemy tak, w takich chwilach, gdy takie pieśni, gdy uwielbiamy naszego Pana, to możemy zobaczyć tą wspaniałość, do której my dążymy. Bo my jesteśmy tylko tutaj przez pewien okres czasu. A zadaniem zboru jest pokazywanie Bożej chwały. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest łatwe. Każdy z nas ma swoje jakieś zdanie, swoje przyzwyczajenia, a my jesteśmy do tego powołani, żebyśmy byli takimi świadkami, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg jest wspaniały i to dzieło odkupienia jest czymś tak wspaniałym, że my o tym głosimy, my tym żyjemy, my temu dajemy świadectwo. Chciałbym powiedzieć, kiedy my czytamy w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, taka straszna chwila się pojawiła w zborze, że grzech się pojawił. Ananiasz i Safira zgrzeszyli. Nikomu nic nie zabrali, ale oni, ktoś by powiedział, tylko okłamali. Myśleli, że okłamali tych apostołów. Oni chcieli być widziani, że dają wszystko, no a dali tylko część. I my wiemy, że spotkała ich śmierć jednego i drugiego. To była straszna chwila dla zboru Jezusa Chrystusa, dla tego pierwszego zboru, który był w Jerozolimie. I my wiemy, że Ananiasz padł martwy, potem Safira, ale my nie czytamy, żeby ten zbór założył jakąś wielką żałobę. Ale chciałbym powiedzieć, tam jest w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich napisane, że padł strach na wszystkich, bo my czytamy, że oni okłamali Ducha Świętego. Oni okłamali i za to ich spotkała śmierć. I my moglibyśmy powiedzieć, że według naszego umysłu, no to do takiego zboru to tylko z daleka. Bo tam jakby coś, no to co mnie spotka. I jest napisane w tym 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, i przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostolskie działo się wiele znamion i cudów między ludem. Byli wszyscy jednomyślnie przy siąku Salomonowym, a z innych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć. Lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało się mnóstwo wierzących w Panu, mężów i niewiast. Tu jest taka dziwna historia opisana, że strach padł na wszystkich. Tam byle kto nie mógł się przyłączyć. A z drugiej strony mamy w następnym wersecie pisane, że przybywało. Ale kto przybywał? Ci, którzy dożyli odkupienia krwią samego Pana Jezusa. Oni się nie bali. Oni przychodzili i ten zbór się rozrastał. I chciałbym powiedzieć, że to jest taki zbór wzorcowy. Jeśli my patrzymy na nasze życie i patrzymy na teraz na nasze zbory, to taką skalą porównawczą jest zbór, ten pierwszy zbór, który był w Jerozolimie, zbór, w którym grzech nie miał miejsca. Dzisiaj w zborach się to różnie odbywa i ja muszę tak ze smutkiem powiedzieć, że uczestniczyłem już na wielu różnych spotkaniach, konferencjach, zjazdach i kiedy nawracają się ludzie z tego świata, no przychodzą z całej Polski, pytają się, do bracia, a teraz do jakiego zboru ja mam iść? Chciałbym powiedzieć, że ja mam problem, bo to jest wielka odpowiedzialność kogoś gdzieś skierować. Mam na przykład taki indeks wszystkich zborów ewangelicznych, które są w Niemczech. Od czasu do czasu dostaję nowy. Tam jest zawsze adres, jest nazwisko pastora, telefony, jaka jest służba i tak dalej. No chciałbym powiedzieć, z taką bojaźnią, z drżeniem kieruję do tych różnych zborów, bo w różnych zborach jest różnie. Niedawno słyszałem taką wypowiedź takiego pastora, no około 40, akurat nie w Polsce, tylko tu już za granicą. On cytował słowa Aureliusza Augustyna, który powiedział: w tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. Ale chciałbym powiedzieć, że w tym, co konieczne, jedność, to jest znaczy respektowanie całego Bożego Słowa, to tam u Niego, no to tam, to tam jest nieco inaczej. On się powoływał na to. A my wiemy, że apostoł Paweł pisze tak bardzo wyraźnie: całe Słowo Boże jest natchnione ku nauczaniu, ku strofowaniu. My znamy to miejsce z drugiego listu do Tymoteusza, który apostoł Paweł pisze. On to pisał jako taki, można by powiedzieć, testament, bo będąc w więzieniu już przed tą egzekucją, jego czekała śmierć. On jeszcze takie ostatnie rady pisał do swojego umiłowanego syna, którego duchowego syna, do Tymoteusza, który był biskupem w Efezie. On mówi o tym, że całe Pismo, a bardzo często dla nas niektóre rzeczy są niewygodne i wiele rzeczy różnych się słyszy. Chciałbym powiedzieć, że to są te problemy, które się pojawiają wśród ludu Bożego. Chciałbym powiedzieć, że zbór jest takim szczególnym miejscem, gdzie my się spotykamy. I tak jak już wspomniałem, apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza, który był biskupem w Efezie. I apostoł Paweł, kiedy szedł do Jerozolimy, nie wiedząc, co go tam czeka, ale wiedział, że to ma iść, on chciał jeszcze z tym umiłowanym zborem, który był w Efezie, chciał się jeszcze z nim spotkać. No ale te problemy czasowe nie pozwalały na to i on poprosił, żeby starsi z Efezu, ci, którzy byli odpowiedzialni za zbór, przyszli do Miletu, żeby on się z nimi mógł spotkać i on, żeby mógł z nimi rozmawiać. I w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich jest takie miejsce, na którym chciałbym się na chwilę zatrzymać w czasie usługi. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 28 wiersz i następny. Apostoł Paweł mówi to do starszych zboru. On pisze tak: pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. W tych słowach apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, każdy, kto przyjął ten dar łaski, to odkupienie przez krew, przez ofiarę Pana Jezusa, przez tą przelaną krew na Golgocie, że jest odkupionym, że jest własnością Pana, że Pan za niego zapłacił. Każdy z nas sobie to musi zdać z tego sprawę, a apostoł Paweł tu zwraca uwagę tych starszych i mówi: pilnujcie i tych, których Pan nabył swoją własną krwią. I my sobie musimy zdawać z tego sprawę, że każdy z nas jest nabyty krwią naszego Pana Jezusa, jeśli przyjął tylko to zbawienie, które jest darowane nam z łaski. I tu dalej apostoł Paweł mówi do tych słów: bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, którzy trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. To się dzieje i dzisiaj. I przetoszczujcie, pomnąc na to, że przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawałem napominać was ze łzami każdego z was. Apostoł Paweł usługiwał 2,5 roku, a potem jeszcze 0,5 roku, a więc w sumie 3 lata w Efezie. Efez to miasto, dzisiaj jest taka nieduża wieś, nazywa się Aja Soluk. To jest na brzegu Morza Śródziemnego, na tej zachodniej części, ale to miasto Efez jako takie nie istnieje. I ono nie było, tak bym powiedział, geograficznie, centralnie Małej Azji, ale było takim centrum, że z całej Małej Azji przychodzili, żeby słuchać nauczania apostoła Pawła. I chciałbym powiedzieć, on się na to powołuje, że 3 lata was nauczałem, 3 lata się za wami modliłem, a teraz widzę się z wami po raz ostatni. Tak on tutaj pisze. I teraz co on robi? On pisze, przetoż czujcie, pomnąc, że przez 3 lata was nauczał, a teraz, 32 wiersz, a teraz bracia i siostry, chciałbym powiedzieć, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, które może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Apostoł Paweł tu tak bardzo wyraźnie mówi, ja odjeżdżam, ja odchodzę, nie? Ale chciałbym powiedzieć, ale pozostaje słowo i my to słowo mamy zapisane, wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, ale tu jest powiedziane, ale pozostawiam słowo. Jeśli my będziemy się trzymali tego słowa, to my możemy wytrwać. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, on tak ten zbór miłował, że tam i list pisał w 2 rozdziale, 13 wierszu, apostoł Paweł tak. 2 rozdział, 13 wiersz. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową. Chciałbym powiedzieć, że tu jest taka wspaniała obietnica, że ci, którzy byli dalekie, myśmy się kiedyś nie znali, a tu tak chętnie przyjeżdżamy, bo jesteśmy jednością. My się czujemy bardzo bliscy, jeden i drugi. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tu jest napisane, bo jesteśmy odkupieni krwią Jezusa. My wiemy, że mamy tą ojczyznę w niebiesiech. I chciałbym powiedzieć te 3 lata nauczania, a teraz ten list to jest takie napominanie i tu jest napisane, poruczam was Bogu i Jego Słowu. Dlatego to Słowo to jest tym, co konieczne jest, tego się mamy trzymać. I chciałbym powiedzieć, że ten list do Efezów mówi o jedności w Chrystusie. On to bardzo podkreśla, a ta jedność może być widoczna w zborze, żeby wszyscy poznali, że jedność wierzących jest ugruntowana na Bożym Słowie. My wszyscy mamy respektować Boże Słowo. I my wszyscy mamy respektować to, czego nas nauczał Pan Jezus. I mamy naśladować Go i ten przykład naszego Pana Jezusa ma być naszym wzorcem godnym do naśladowania. My wiemy, jest napisane, że sam cierpiał tych, którzy prześladowani cierpią. On rozumie, bo on sam cierpiał. I dlatego jedność wierzących jest ugruntowana w samym Panu, w samym Jezusie i w Jego świętym Słowie. My wiemy ostatnio ta Ewangelia Judasza, co się wszystko pojawiło teraz, ile wypłynął na wierzch, ile jest tych najróżniejszych Ewangelii, które nie są tutaj zawarte. I to się wszystko zaczyna o 4 wiek i następne. Ale chciałbym powiedzieć, to Słowo Boże, takie jak my je mamy tutaj, wierzymy we wszechmoc Bożą, że Bóg inspirował tych, którzy to złożyli, czy ten Stary Testament i ten Nowy Testament skompletowali w takiej postaci, jaką mamy, że to była Boża praca, działanie Ducha Świętego po to, żebyśmy byli nauczani. I my się mamy tego trzymać. A to wszystko inne, te dodatki, my z daleka od tego. One mogą być interesujące do przeczytania, ale my mamy patrzeć na to, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. I chciałbym powiedzieć, że przez zbór ma Bóg być widoczny w całej swojej wspaniałości. Te pieśni, no nie wiem, kto tu dobiera te numery tych pieśni, które tu były śpiewane, ale one akurat mówią o tej wspaniałości Bożej. I mówili o tym, że my Pana potrzebujemy do tego, żeby w tej wspaniałości żyć. Śpiewaliśmy, ach, potrzebuję Ciebie. Czy który z nas mógłby powiedzieć, że ja Pana nie potrzebuję? My potrzebujemy w dniach dobrych, jak i w złych. Prawda? I chciałbym powiedzieć, że przez zbór ma być Bóg widoczny w nas. To jest tak bardzo, bardzo istotne. I chciałbym powiedzieć, że jedność zboru tworzy to, że my nie miłujemy świata. Chciałbym zapytać, czy miłujesz ten świat? My nie mówimy o tym wszechświecie, o którym myśmy śpiewali taką wspaniałą pieśń, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże. Bo wiemy, że to, co Bóg stworzył, to jest wspaniałe. Ale chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł i zresztą w Nowym Testamencie, szczególnie gdy jest mówione o tym świecie, to jest mówione o tym, co nie jest jego, a co jest na tym świecie. I chciałbym powiedzieć, że jest takim strasznym złem. Takim wielkim złem, jeśli my traktujemy, jeśli my ten świat, który nas otacza, traktujemy i to, co nas otacza, jako naszą ojczyznę. Tak wiele ludzi tak koncentruje swoje siły na zdobywaniu majątku, sławy, na budowanie sobie tu jakichś wielkich obiektów, nawet tak jak wiemy w starożytności, te piramidy egipskie i tak dalej, żeby coś po nas pozostało. Ale my wiemy, że my tu jesteśmy tylko w tym, tak jak ten namiot, coś takiego prowizorycznego. Nasza ojczyzna jest w górze, ale jest wielkim złem, jeśli traktujemy świat i to, co jest na tym świecie, jako naszą ojczyznę. A tak niestety jest. Tak niestety, ja nie mówię, że wszyscy, ale są tacy, którzy robią wszystko, żeby tu sobie zabezpieczyć. Pan Jezus mówi, nie troszcie się o nic. Ale ta granica, to co niezbędne, oczywiście, że kto nie pracuje, niech nie je, apostoł Paweł tak pisze, ale chciałbym powiedzieć, że jest taka granica, do ile tak, co jest powyżej, to jest niepotrzebne. I chciałbym powiedzieć, że takim najgorszym złem, z którym się stykamy na co dzień, jest dostosowywanie naszego ducha do ducha tego czasu i akceptowanie metod i poglądów, kierunków, praktyk, trendów obecnej doby. Ja spotkałem się z jednym zborem, w którym założyli dyskusyjny klub filmowy, ale nie jakichś filmów takich typu chrześcijańskiego, tylko tego, co jest emitowane w telewizji, w kinach i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że jeśli tam kto chce zabrać dyskusji, to wszystko musi oglądać. A jak chce to oglądać, to musi poświęcić czas. My wiemy, że taki ja nie oglądam, więc nie mam takiego rozeznania, ale wiem, godzina, półtorej godziny przeleci tym. I my jesteśmy bombardowani tym, co oferuje ten świat. I teraz to jest zbór, no i chwała Bogu, bo tam przychodzą ludzie. Młodzież zainteresowana i z entuzjazmem przychodzą. Są zbory, gdzie no, obowiązkowo muszą być piłki drużyny, piłki nożnej drużyny i tak dalej. To wszystko musi być po to tylko, żeby przyciągnąć. I kiedy byłem na Słowacji, tam pamiętam w jednym zborze, do którego uczęszczałem, to był specjalny brat, który zdawał zawsze sprawozdanie przed radą, jak tam sport i tak dalej. I tam był taki, no, taka drużyna piłki nożnej, siatkówki. No i ja to tak policzyłem, ile jest w której drużynie. I mówię, to tyle jest dzieci Bożych wśród tych 18-latków. A ten brat tak mówi, wiesz, to są dzieci i rodzin wierzących. A czy są wierzące? No nie. Ja mówię, to po co to? No wiesz, że jakoś ich utrzymać. jakoś ich utrzymać. Chciałbym powiedzieć, to są metody tego świata, żeby ich przyciągnąć. Ja spotkałem, ale szczęśliwie jeszcze nie w Polsce, taki zbór, gdzie jest ćwiczone chrześcijańskie karate nawet. No, joga chrześcijańska. Ja nie będę mianował tych zborów, bo nie moja sprawa oskarżać, ale takie rzeczy się dzieją. Jeśli duch tego świata dominuje w zborach, to jak my możemy przynieść Bogu chwałę? Świat nas obserwuje i świat wie, jakimi mamy być. Jeden brat mi kiedyś opowiadał, to już jest trochę starsza historia, w gronie, no w pracy był i przychodzi, zdaje się, piątek, jest ostatni dzień i mówi, no dajcie mi te takie kupony na Karolinkę, żeby wypełnić, nie? A taka pracownica mówi, to pan, no akurat pastor i pan też to? No on się tak zawstydził, że on nawet bardzo to przepraszał, potem to mówił. Chciałbym powiedzieć, ludzie tego świata wiedzą i oni pewnych standardów takich oczekują od nas. A czy my to wypełniamy? W Ewangelii Jana w 17 rozdziale to jest takie miejsce, to jest opis tego wszystkiego, co Pan Jezus mówił już przed swoim odejściem, przed ukrzyżowaniem. I on takie nauczanie powtarzał i chciałbym przeczytać tylko te słowa, które są takie z tym związane ściśle, 17 rozdział. I chciałbym powiedzieć od 15 wiersza przeczytać. Nie proszę, abyś je wziął ze świata, ale abyś je zachował od złego. Nie są ze świata, jako ja nie jestem ze świata. Poświęcę je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. A w 21 wierszu mówi, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To jest modlitwa Pana Jezusa. To jest Jego prośba. On się tak modlił przed swoim ukrzyżowaniem. On wiedział, co go czeka, a on w tym czasie mówił do uczniów. Chciałbym powiedzieć, że to są tak bardzo głębokie słowa, a my możemy popatrzeć do Ewangelii Łukasza, który też opisuje tą ostatnią wieczerzę, a tam jest napisane, było tam razem z Panem Jezusem 13, bo Judasz już odszedł. Było 12, bo Judasz już wtedy odszedł. A oni między sobą zaczęli rozmawiać, który z nich jest większy. Pan Jezus takie prawdy głosił. On te obietnice, które po Jego odejściu będą, on o nich wszystkich mówił. A tam znaleźli się wśród tych, którzy uczyli się od Jezusa przez 3 lata i oni mówili o tym, który z nich jest większy. I co nam to mówi? Ja nie oskarżam absolutnie tych uczniów, ale chciałbym jedno powiedzieć, że my dożywamy nieraz takiej bliskości, a diabeł przeciwnik chce co zasiać, poruszyć nasze serca. No porozmawiajmy o tym, kto z nas większy. I chciałbym powiedzieć, że tu Pan Jezus mówi, poświęcę jej, żeby świat poznał ci, którzy otaczają. I chciałbym powiedzieć, że poświęcenie jest odłączeniem z jednoczesnym przeznaczeniem dla Boga. To powinno być naszym celem. I tu chciałbym powiedzieć, że członkowie zboru nie miłują świata. Pan Jezus, a to jest zapisane, te słowa napisał apostoł Jan, 1 rozdział, 1 list Jana, 2 rozdział, 15 wiersz. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Apostoł Jan, ten, który był tym apostołem miłości, który o miłości tak bardzo wiele pisze, on pisze, nie miłujcie tego świata. taka, no ja nie chcę powiedzieć, czy to legenda, czy historia, mówi o tym, jak apostoł Jan już był sędziwy, już miał blisko 100 lat, to go przynoszono do zboru w Efezie na takiej lektyce, a on już niewiele albo nic nie mówił, tylko mówi: dziateczki, miłujcie się. To było jego takim, taką wypowiedzią, którą on do końca powtarzał. Tak to w takich różnych kronikach jest napisane tutaj, ale my wiemy, że apostoł Jan zwracał uwagę i na temat miłości on bardzo wiele pisał, ale też pisze, kogo nie należy miłować. Nie miłujcie tego świata. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my nie miłujemy tego świata, ale miłujemy naszego Pana, miłujemy siebie nawzajem, to świat ogląda. Chciałbym powiedzieć, że zbór to jest taką otwartą księgą. Tak trudno ludzi zaangażować, zaproponować im, żeby regularnie czytali Słowo Boże, prawda? Bardzo dużo ludzi czyta. Teraz nawet znowu są takie sygnały, że czytelnictwo upada, bo ludzie patrzą się tylko ten szklany ekran, że nie mam czasu na czytanie i w bibliotekach i tak dalej jest dużo mniejszy ruch niż kiedyś. Taka jest opinia, ale chciałbym powiedzieć, że ta księga ksiąg, którą nieraz chcemy komuś dać, żeby czytał, no to no, albo nie ma czasu, albo nie rozumie i tak, no wymówek jest mnóstwo. Ale chciałbym powiedzieć, że nasze życie, życie zboru, życie rodziny i życie każdego z nas jest taką otwartą księgą, którą ci, co nas otaczają, czy chcą, czy nie chcą, czytać muszą. Chciałbym powiedzieć, nie wiem, czyście nad tym zastanawiali, ale ja to tak widzę, że nas ludzie obserwują. Obserwują, jakimi jesteśmy. I chciałbym powiedzieć, sobie zanotowałem, Franciszek z Asyżu w swoim czasie, my wiemy, kim był ten Franciszek z Asyżu, pisze tak w jednym ze swoich pism: głoś Ewangelię bez przestanku, a jeśli potrzeba, użyj też słów. A więc to życie, nasze życie ma być tą głoszoną Ewangelią. I ten Franciszek z Asyżu to tak pięknie powiedział: głoś Ewangelię bez przestanku, a jeśli potrzebne, używaj również słów. To znaczy, na zapytanie, kim ty jesteś, no trochę inny jesteś. A chciałbym powiedzieć, że dzisiaj różnie się głosi. Gdzieś po Cieszynie, po naszym mieście jeździł taki młodzieniec, chodził tam do jakiejś społeczności, ale nigdzie nie zakotwiczył. On miał na samochodzie z tyłu, miał taki napis na takim żółtym tle dużymi literami: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? A miał tak zwyczaj jeździć, kto ma auto, czy miał dużego Fiata, wie, że tam jest gaźnik dwugardzielowy, jak tak na drugim biegu dodał gazu, tak zaryczało i tak jeździł po Cieszynie: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czy w ten sposób mamy głosić? Chciałbym powiedzieć, ale on to robił, tak? I wiele razy tak się dziwiły, no, że go ani sumienie nie oskarża. I stale z tym jeździł i chciałbym powiedzieć, że to jest taki niewłaściwy sposób. I może tylko takie króciutkie świadectwo powiem o moich rodzicach. Myśmy mieszkali, to znaczy moi rodzice od roku 1920 mieszkali w takiej czynszowej kamienicy przy ulicy Frysztackiej w Cieszynie. No i mieli, no ojciec nauczyciel miał w miarę takie trochę większe mieszkanie. Pół tej kamienicy to mieszkali Żydzi, starozakonni, no teraz takich się nie widuje, z takimi długimi brodami, pejsami, czarne kapelusze. No te Żydówki, te, które już były zamężne, nosiły peruki. Ja się ich jako chłopczyk to zawsze bardzo bałem i poza dzień dobrym to więcej nic nie było, zawsze ich omijałem, nie? I tam do tego domu, do tej kamienicy, tam mieszkał też, był szewc, który umarł i na jego miejsce wprowadził się również szewc, trójką dzieci, no kuchnia i pokój, bardzo skromne mieszkanie i w tej kuchni jedna część tej kuchni to był warsztat szewski, a druga część no to kuchnia, życie rodzinne, pięcioro osób. I oni się sprowadzili na to miejsce, bo tak był zwyczaj na danej ulicy, jak był jakiś szef, no to za niego przyjeżdżał też następny szef. A więc w sumie by można powiedzieć, nic szczególnego, jacyś no przyszli. Mój ojciec był takim obserwatorem, moi rodzice oboje byli z Kościoła Ewangelickiego, moja mama to była bardzo taka wierząca, praktykująca ewangeliczka, babcia również. Natomiast mój ojciec był z Błędowi, to jest obecne to miasto Hawierzów, tamci górnicy, bo cała rodzina ojca to byli górnicy, to oni chodzili do Kościoła Wielki Piątek, na jutrznie, no śluby, chrzty i pogrzeby, a tak poza tym to raczej nie. Ojciec mój miał wprawdzie ten patent do nauczania religii w szkole, ale no, on bardzo krytycznie obserwował wszystkich, szczególnie tych świętych. A to małżeństwo, o którym mówię, to byli braterstwo Śnieguniowi. On był bardzo zaangażowany w służbie słowem, w redagowaniu Głosu Prawdy, był w Cieszynie tym przełożonym zboru i rady ugrupowania, ale to już po wojnie. Ale w tym czasie to byli rówieśnicy pod względem wieku moich rodziców i po dwóch tygodniach mój ojciec mówi do mojej mamy, wiesz, to są jacyś inni ludzie. Poza dzień dobry tam nic nie było. Że mówią, no do szewca się szło, no bo po co chodzi daleko, jak w tej kamienicy był. Ale tylko dzień dobry i tak dalej, nie? A chciałbym powiedzieć, że dwa lata społeczności z nimi nawróciła się moja mama, moja babcia, siostra mojej mamy, potem się nawrócił mój ojciec. Przez ich życie. Oni nie przyszli, mówili wysiał, pamiętajcie. Nie powiedzieli. Mój ojciec mówił, inni ludzie. Świadectwo życia. I chciałbym powiedzieć, tam byli Żydzi starozakonni, w Cieszynie były sześć synagog, no oni chodzili do tego, no ale oni nie wywarli żadnego takiego wpływu, bym powiedział, na moich rodzicach. A to byli bogaci kupcy, oni tam, no to nie byli biedni. A akurat ci ludzie, dlatego ich życie, świadectwo ich życia było czymś, co do nas przemówiło. I to spowodowało zmianę życia. Może jeszcze króciutko opowiem to, co opowiadałem bratu Andrzejowi, jak myśmy się w tym tygodniu spotkali. Był u mnie jeden brat, no to mi opowiadał taką historię, która miała miejsce w Stanach. Taka stosunkowo świeża sprawa o jednym zborze mi opowiadał. No zaprowadził go taki brat, no Ukrainiec z tych zborów słowiańskich. Mówi, wiesz, ja cię zaprowadzę do takiego nieco innego zboru, też w Ameryce, nie? Ale nieco innego niż wy macie opinię o tych amerykańskich zborach. I zaprowadził go do zboru i tam rozmawiał z pastorem i mówił o przeżyciach tego zboru. Zbór, który liczył prawie 700 osób, tam było tych pięciu starszych, czy tam się oni wszyscy mianują jako pastorzy, pięciu starszych. I zbór 700 osób, no bardzo aktywny, ewangelizacyjny, finansowanie misjonarzy, praca wśród starców, w więzieniu, wśród dzieci. No można by powiedzieć, zbór to wszystko tak naj. Można sobie tylko tego życzyć. Ale taka jedna smutna sprawa była. Syn głównego pastora, narkoman w stanie delirium. Córka drugiego pastora, zawodowa prostytutka. I takich kilka tam było spraw. I ci bracia zaczęli zastanawiać się nad tym zbór. My pracujemy na zewnątrz, wszystko takie dobre, no a nasze dzieci, nasze domy, jakie świadectwo. I ci bracia postanowili, założyli post. Każdy osobno z tych braci się modlił, co Pan ma do powiedzenia, jaką radę, żeby wyjść z tej sytuacji, z tego impasu, bo widzieli, że jest źle. Każdy osobno się modlił, nie razem, ale każdy osobno modlił się i pościł. I kiedy się zeszli po trzech czy czterech dniach, to co tobie Pan powiedział? Po kolei pytano tych braci. I wszyscy otrzymali to samo słowo od Pana. Świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. I ci bracia postanowili przekazać to zborowi. No i po prostu, mówi, wzięli konkordancję i wypisali wszystkie wersety Słowa Bożego. Jest ich bardzo dużo, bo ja to usłyszałem, też to zacząłem robić. I tam w te wersety, które mówią świętymi bądźcie i że ja jest święty, to jest w Starym Testamencie i w Nowym. Ja już braku czasu bym nie czytał, ale chciałbym powiedzieć, jest ich bardzo dużo. I oni mówili, że to jest słowo do nas. My mamy być świętymi. Zbór ma się składać z tych, którzy mają to pragnienie być świętymi. Bo na zewnątrz jednak nasze świadectwo nie jest takie. I chciałbym powiedzieć, że postanowili przekazać to zborowi i na takim zebraniu całego zboru to przedstawili. Świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Chciałbym powiedzieć, że następna niedziela, zbór pusty. To przecież tylko ci bracia, którzy się modlili, którzy to słowo otrzymali. No, chciałbym powiedzieć, że to było zaskoczenie i no, nikogo nie ma. Wyobrażać sobie, że jest tu nabożeństwo, chociaż to, tak dużo nie zajmie, nikt nie przyjdzie. Mija tydzień, zbór pusty. I ci bracia się już zaczęli zastanawiać, no, czyśmy my przeholowali, przecież Słowo Boże nam to mówi. Pan to każdemu z nas powiedział. I tak minęły dwie niedziele, gdzie nikt nie przyszedł. I potem, nie wiem, czy już wtorek, czy środa, przychodzi ten narkoman do swojego ojca i mówi, tato, coś się ze mną dzieje, ratuj, ja wołaj za mną do Boga. Mniej więcej w tym czasie przychodzi ta niewiasta, która była prostytutką, też do swojego ojca. Coś się zaczęło dziać. Na następnym nabożeństwie już było około 50 osób. A chciałbym teraz powiedzieć, że obecnie jest ich już więcej niż 700. To był bardzo, można by powiedzieć, odważny krok. No, chciałbym powiedzieć, że do Tymoteusza pisze apostoł Paweł, że będą takie czasy, że sobie zgromadzą nauczycieli, którzy będą zadowalać te świerzbiące uszy, prawda? Taki czas. I u nas bardzo często, gdy słyszymy o tych zborach, czy Willow, Krak, czy te różne zbory, które są w Stanach Zjednoczonych, ja słuchałem tylko raz miałem okazję słuchać, tam gdzie młody Austin chodzi tak sobie po widowni, 15 tysięcy ludzi, a on im mówi, jaki Pan Bóg jest dobry. On wszystkich kocha, wszystkich miłuje, każdemu chce, żeby był, życzy zdrowia, majątku i tak dalej. Taką Ewangelię. 15 tysięcy ludzi. Ja to widziałem na ekranie telewizyjnym, gdzie było transmitowane nabożeństwo. Tylko o pokucie, krzyżu Golgoty, ani słowa. A chciałbym powiedzieć, oni to zrobili, taki krok. I chciałbym powiedzieć, że po dwóch tygodniach, jak nikt nie przyszedł, to oni byli, czy aby. Ale oni mówią, ale przecież Słowo nam to mówi. A Pan do nas przez to Słowo przemówił. I ja chciałbym tylko na koniec przeczytać takie wersety, może z listu Piotra. Ja przeczytam to, co Piotr na ten temat mówi. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra, 16 wiersz, mówi tak. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Dlatego, że napisano świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Jest napisane świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. My mamy odnośniki w Księdze Mojżeszowej, do samoty tam i tak dalej. Możemy powiedzieć, że to jest wezwanie. W drugim rozdziale jest powiedziane również o tym, żebyśmy byli świętymi. W rozdziale drugim, 9 i 10 wiersz mówi tak. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Któryście niekiedy byli nie ludźmi, nie ludem, ale teraz ludem Bożym jesteście. Któryście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, ale teraz miłosierdzia dostąpili. Tu apostoł pisze, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim, narodem świętym. Apostoł Piotr tak bardzo wyraźnie to mówi. Tu nie chodzi o jakąkolwiek zarozumiałość, czym my jesteśmy, ale tu jest powiedziane, czym my jesteśmy w Chrystusie. I dlatego tylko na koniec przeczytam to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, to jest w 12 rozdziale, 14 wiersz, takie bardzo znane słowo, które mówi: pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. To jest w innym tłumaczeniu, jest nie naśladujcie, ale dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, wszyscy jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy w przyszłości, gdy nas Pan odwoła, oglądać Pana. Oglądać Pana twarzą w twarz. Ja dostałem taką książkę od kuzynki, która krótko potem odeszła do Pana i tam jest napisana książka pod tytułem, ja ją teraz czytam, że dwóch kaznodziei amerykańskich się spotkało i dotknięci byli przez Słowo Boże, i że mają stanąć przed Panem twarzą w twarz. Jakimi mamy być, takim mniej więcej jest ten tytuł, żeby się ostać, gdy staniemy przed Panem twarzą w twarz. I dlatego, że akurat takie rzeczy mnie poruszają, ja się tym dzielę, aż chciałbym jeszcze raz na zakończenie powiedzieć. My jesteśmy ludem Bożym. Jako zbór mamy być tymi, którzy pokazują wielkość i świętość Bożą, i Jego wielkie miłosierdzie, Jego miłość, cierpliwość i łaskę, jaką nam okazał, że nas powołał, że jesteśmy ludem świętym, nabytym Jego drogocenną krwią. Niech te słowa może każdy sobie rozważy, w jakim stanie, na jakim etapie ja jestem. I ja dziękuję za to, że to słowo ma moc. I jeśli my tym będziemy, tego będziemy się trzymać, tak jak Paweł apostoł mówi, ale ja odchodzę, ale wam zostawiam słowo, żebyśmy się tego słowa trzymali. Niech Pan was wszystkich błogosławi. Amen.